Dobrze, więc chciałbym podzielić się słowem, a nie było mi łatwo przygotowywać się do dzisiejszego kazania. Tak naprawdę gdzieś różne myśli miałem w głowie, modliłem się do Boga, by dał nam słowo, tak, na ten dzisiejszy tydzień, żeby po prostu każdy z nas potrzebuje, tak, być napełniony, być zachęcony, być posilony, i nie wierzę w to, że tutaj po prostu każdy, kto staje za kazalnicą, to on ma dawać. Po prostu każdy potrzebuje, nawet ten, który stoi, czy z tej, czy z tamtej strony, nie ma to znaczenia. Kiedy teraz modliłem się, wiecie, od jakiegoś czasu rozważam taki werset z Biblii i chciałbym podzielić się czymś, czym w kościele już rzadko się kaznodzieje dzielą. Bardziej, jeżeli kaznodzieja się dzieli, to często są to różnego rodzaju nauczania. A ja chciałbym się podzielić Ewangelią. Kościół, kiedy Jezus powołał Kościół, to Kościół został wezwany do tego, by głosić Ewangelię. Ewangelię o Jezusie. I w liście do Rzymian w 3 rozdziale jest taki werset. Jak ktoś chce, może sobie śledzić list do Rzymian. Rozdział 3, werset 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. I myślałem długo nad tym wersetem, a szczególnie nad tymi dwoma słowami, że Bóg sam jest sprawiedliwym i jest usprawiedliwiającym. I właśnie o tym mówi Ewangelia, że Bóg, Ojciec, jest sprawiedliwym Bogiem, że Jego przymiotem jest sprawiedliwość, że Bożym przymiotem jest świętość, tak? Czytamy w Biblii często, że aniołowie, którzy śpiewają, śpiewają święty, święty, święty. I Biblia mówi o tym również w liście do Rzymian, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Że nie ma takiej osoby, która by szukała Boga, że każdy zgrzeszył. I ty i ja przed świętym Bogiem jesteśmy grzesznikami. Gdyby Bóg miał nas sądzić w oparciu o to, kim jesteśmy, jesteśmy winni. Jest taki program ewangelizacyjny, który nazywa się Ścieżkami Mistrza. Nie wiem, czy ktoś z was go oglądał. Ale tam na podstawie 10 przykazań ci ludzie mówią Ewangelię. I często, kiedy podchodzą do ludzi na ulicach, pytają ich, czy znasz 10 przykazań, często ludzie znają, robią nawet takie różne ankiety. I pamiętam, kiedyś nawet zrobili taką ankietę, żeby pytali, ile przykazań ludzie znają, i tam na czwartym już się zawieszali. Ale jak pytali, wymieńcie 10 rodzajów różnego piwa, to po prostu bardzo szybko potrafili to wymienić. Wiecie, podchodząc do osób, zadają takie pytanie: czy znasz przykazanie nie kradnij? Tak, znam. Czy kiedykolwiek coś w życiu ukradłeś? Bądźmy szczerzy teraz sami ze sobą. Nawet małą rzecz. Czy ołówek, nie wiem, w szkole, czy gumkę, czy 2 złote z kieszeni w szatni, czy może coś dużego. Jeśli coś ukradłeś, to jesteś złodziejem. Biblia mówi nie cudzołóż. A Jezus powiedział, że każdy, kto w swoich myślach, tak, pomyśli, już jest cudzołożnikiem. Biblia mówi, nie zabijaj, nie morduj. A Jezus powiedział, że każdy, kto nienawidzi, już jest w sercu mordercą. Więc gdybyśmy sobie zeskanowali swoje życie w oparciu o 10 przykazań, to stwierdzilibyśmy sami przed sobą, tak, jestem winny. I święty Bóg, który jest dobrym sędzią, sędzią sprawiedliwym, nieskorumpowanym, kiedy ty i ja byśmy stanęli przed Jego obliczem, jesteśmy winni. Ostatnio słuchałem takie słowo i było powiedziane tak bardzo kontrowersyjne, że piekło jest dobre. Piekło jest dobre. Piekło zostało stworzone przez Boga i jest dobre. Piekło jest jak więzienie. Zobaczcie, na ziemi, w Polsce mamy więzienia. Więzienie nie jest niczym przyjemnym, tak? Ale wyobraźcie sobie, nasz kraj bez więzień, bez zakładów karnych. Bóg stworzył więzienie dla grzechu. Nie dla człowieka, ale dla grzechu. I Bóg jest miłością, tak? Bóg jest dobry, Bóg jest niesamowity, ale wydaje mi się, że często mało i zapomina się o tym, o mówieniu o tym, że Bóg jest święty. I że każdy człowiek powinien się z Nim pojednać. Nasze życie przed Bogiem bez Jezusa jest grzeszne. W Księdze Izajasza, pamiętam też kiedyś mocno dotknął mnie ten werset, który mówi, że nasze dobre uczynki, kiedy jesteśmy dobrzy, są przed Bogiem jak brudna, splugawiona szata. Więc pomyśl sobie, że dobre uczynki twoje, to co możesz zrobić dobrego, przed Bogiem świętym, którego sprawiedliwość jest niesamowita, przed Bogiem takie uczynki są po prostu brudne. I wiem, że to może brzmieć niehumanistycznie, bo to jest niehumanistyczne. Tak? Jeśli chodzi o te nasze myślenie europejskie. Albo pomyśl sobie, że czasami, kiedy budzisz się rano i widzisz słońce wpadające do twojego pokoju przez okno, i co widzisz, kiedy takie słońce wpada? Widzisz kurz. I w momencie, kiedy nie ma tego słońca, tak jak teraz, to tego nie widzisz, ale tego kurzu jest bardzo dużo. Ale kiedy wpada światłość, to widzisz automatycznie, że po prostu ten twój cały pokój jest w kurzu. I kiedy Boża świętość, kiedy Boże światło zaczyna nas prześwietlać, to myślę, że jesteśmy jak ten, po prostu, że jesteśmy jak ten pokój, do którego wpada promień słońca. Widać w nas wszystko. Widać w nas po prostu to skażenie, które niesiemy ze sobą od Adama, bo każdy jest grzesznikiem. I nie chcę teraz mówić, żeby ciebie oskarżać. Nie to mam na celu. Ale przyjęcie Ewangelii bez tego jest bez sensu. Wyobraź sobie, że przychodzisz do lekarza i lekarz mówi: proszę Pana, mamy wspaniały lek na chorobę, teraz wszyscy, którzy są chorzy na, nie wiem, na jakąś tam chorobę, mogą być zdrowi. I ty wchodzisz do tego lekarza i możesz pomyśleć sobie: no super, fajnie, ale co ma to wspólnego ze mną? Fajnie, że został wynaleziony wspaniały lek, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ale ma to znaczenie, kiedy byś wszedł do lekarza i lekarz mówi mu: proszę Pana, albo proszę Pani, ma Pani śmiertelną chorobę, ale mam też dobrą nowinę. Ostatnie badania pokazały, że mamy lek na tą chorobę i nie musi Pani umierać. Wtedy naprawdę cieszysz się z tego. Ale kiedy dostaniesz suchą informację, że jest fajny lek, tak, który leczy chorobę, ale Ty nie utożsamiasz się z tym, to nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego Biblia mówi o tym, że tak ważna jest świadomość, tak, którą przynosi Duch Święty, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Jezusa. I wiecie, często w Biblii jest Bóg nazwany 3 razy święty, 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 tak? A nie jest 3 razy nazwany, na przykład Bóg jest miłością, miłością, miłością. Że świętość Boga jest podkreślona często, bardzo mocno, tak? I Jego sprawiedliwość. Ale w liście do Rzymian jest też napisane: i usprawiedliwiający. I to jest dobra nowina. Ale teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Boży plan zbawienia mówi o tym, że Bóg zszedł na ziemię w postaci ciała, w postaci Jezusa Chrystusa i umarł za ciebie, za twój grzech. Został ukarany za mnie, tak? Moje grzechy przygwoździły Jezusa do krzyża i twoje osobiste, personalne grzechy przybiły Jezusa do krzyża. I to jest Ewangelia, że dziś kiedy staniemy przed Bożym sądem, a wierzysz w Jezusa i idziesz za Nim, podążasz za Nim, jesteś Jego naśladowcą, to jak Biblia mówi, nie jesteś sądzony, ale przechodzisz ze śmierci do życia. I jeśli... Szukam dobrego słowa, bo tak czasami właśnie ewangeliści mówią, jeśli nie wybrałeś Jezusa, ale myślę, że tu nie chodzi o wybranie Jezusa, tu chodzi o głębokie nawrócenie, o decyzję stania się uczniem Jezusa. Jeśli gdzieś tego w tobie nie ma, tak, jeśli gdzieś nie oddałeś życia Chrystusowi, to zachęcam ciebie, nie dlatego, aby się tobie życie polepszyło, bo to też za tym idzie, ale dlatego, że jeśli człowiek się nie nawróci, jeśli nie nawrócisz się do Boga, jeśli nie nawrócisz się do Jezusa Chrystusa, jeśli nie oddasz Mu swojego życia, to On, to Jego księga, to Biblia mówi, że Twój grzech zaprowadzi Ciebie do piekła. Tak? Że sądem Bożym bez Jezusa, jeśli jesteś, jest piekło. Jest to realna rzeczywistość, o której nie mówi mi się łatwo, ale która jest prawdą wynikającą z Biblii. Więc zastanówmy się, tak, nad Ewangelią. Niech Ewangelia, przesłanie o Jezusie Chrystusie, który uratował mnie, uratował Ciebie, nie pozostanie tylko takim krokiem, który uczyniliśmy gdzieś tam kiedyś, ale niech to będzie takie... Niech ta pamięć o Ewangelii będzie w nas codziennością, tak? Dzielmy się Ewangelią. Przypomina mi się pewne świadectwo, nie wiem, czy słyszeliście świadectwo tego pastora, który tam był na Tytaniku, i miało miejsce tam takie zdarzenie, że wiadomo, Tytanik uderzył w skałę, zaczął tonąć. Był tam pewien pastor, który płynął tym statkiem, i wiecie, kiedy już znalazł się w wodzie, ten miał kamizelkę, to podpływał do osób, które tonęły, tak? I po prostu mówił im o Jezusie, prowadził ich, tak, wiadomo, okoliczności były bardzo trudne, więc na tyle, na ile potrafił, podpływał i modlił z tymi się osobami o to, aby powierzały swoje życie Jezusowi. To naprawdę już był skraj, tak, to naprawdę już była przepaść. I była tam taka historia, że podpłynął do młodego człowieka i chciał modlić się z nim o przyjęcie Jezusa. On powiedział, nie mów mi o tym, to nie ma żadnego sensu, w ogóle odejdź ode mnie. Wiecie, i ten pastor ściągnął swoją kamizelkę, oddał mu i powiedział, wiesz co, to ta kamizelka jest ci bardziej potrzebna niż mi. Oddał mu kamizelkę, sam utonął, tamten człowiek się uratował i po wielu latach dopiero się nawrócił i stąd znamy tą historię. I wiecie, głoszenie Ewangelii, mówienie o Chrystusie, przyprowadzanie ludzi do zbawienia, do Jezusa Chrystusa, w pewien sposób w duchowej rzeczywistości jesteśmy jak właśnie ten pastor, który ratuje te osoby. Główną naszą powinnością, powinnością Kościoła, główną misją jest głoszenie Ewangelii, jest mówienie innym o Jezusie, jest ratowanie ludzi. I wszystkie inne służby, jakie są w Kościele, ich zadaniem jest wspierać tą służbę, aby Ewangelia o Jezusie Chrystusie była głoszona na zewnątrz. Otwórzmy Ewangelię Jana na rozdziale 6. Przeczytajmy może od 14 wersetu. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź, I popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali Go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Ta sytuacja miała miejsce zaraz po tym, kiedy Jezus rozmnożył chleb. I w wersecie 15 jest napisane: Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Wielki tłum ludzi chciał wywyższyć Jezusa. Chciał po prostu obwołać Jezusa królem. Jezus tego nie chciał. Teraz na naszej grupie młodzieżowej przerabiamy taki program Więcej niż fan, czyli taki fan na boisku. Że bycie chrześcijaninem to więcej niż taki entuzjazm z powodu tego, że tak, z powodu chrześcijaństwa. Że pójście za Jezusem to naśladowanie Jezusa. Można robić fajne nabożeństwa, można mieć fajną muzykę, można się obtoczyć tak Jezusem, ale to może nie znaczyć nic. Bo Jezus nie chciał takiego obwoływania Go królem z powodu motywacji tego, że On czynił ludziom dobrze, tak? Jezus wzywa nas do naśladowania Go praktycznie. Nie teoretycznie, nie teologicznie, tak? Ale najważniejsze, co wypływa z naśladowania Jezusa, to podążanie za Jezusem jako naśladowca. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze. Uczniowie Jego wypływają łodzią i ma miejsce wielka wichura. Pamiętam, kiedyś rozważałem sobie ten werset i myślałem, że tak czasami jest w życiu ludzi wierzących, tak? Że ktoś wierzy dłuższy czas, przyzwyczaja się do swojego chrześcijaństwa. Wypływa, jest już te 25, nawet do 30 stadiów, jest daleko gdzieś w tej drodze z Bogiem. I często po drodze gdzieś gubi tego Jezusa, tak? Gubi po prostu tą żywą relację z Nim. I tu jest napisane, że miały miejsce burza, miały miejsce jakieś okoliczności bardzo trudne, gdzie uczniowie już po prostu stracili jakąś nadzieję, potrzebowali pomocy i wtedy dostrzegli, że gdzieś potrzebują Jezusa. Widzieli Go idącego po morzu. Jest napisane, że kiedy Jezus stanął tak przed tą łodzią, to chętnie wzięli Jezusa do łodzi i w momencie, kiedy Jezus wsiadł do łodzi, ich łódź od razu przybiła do brzegu. I myślę, że tak jest też z naszym życiem. Że kiedy naprawdę przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, kiedy naprawdę zaczynamy Go naśladować, to dzieje się taka niesamowita rzecz, że wtedy wszystkie inne dziedziny i rzeczy w naszym życiu zaczynają się układać. Dobijamy do dobrego brzegu. W jakim miejscu Ty jesteś? Jak odczuwasz swoją potrzebę Jezusa? Czy naprawdę potrzebujesz Go? Czy może Ty masz teraz w swoim życiu taką burzę, tak? Takie okoliczności, że chcesz, by Jezus wsiadł do Twojej łodzi, tak? Może przyjęłeś Jezusa wcześniej, może jesteś nawrócony, ale ja wierzę w to, że życie z Jezusem to jest relacja codzienna. Jest to po prostu coś codziennego, że nie jest to jeden krok, który podejmujemy gdzieś kiedyś i dalej po prostu mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, ale trochę żyjemy tak, trochę żyjemy w świecie, trochę jesteśmy chrześcijanami, w niedzielę chodzimy na nabożeństwo. Myślę, że priorytetem w tym wszystkim jest kochać Boga, kochać Jezusa, podążać za Nim i iść Jego śladami. Chciałem podzielić się jeszcze jedną historią. Ewangelia Łukasza 5:17. stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł człowiek, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest, co bluźni? Któż może grzech odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. Każdy na pewno zna tą historię, jest bardzo, bardzo znana. Ale ma tu miejsce ciekawa sytuacja, która pokazuje mi pewien obraz. Człowiek, który bardzo, bardzo potrzebował Jezusa, sparaliżowany. Cztery osoby niosące go chcą bezpośrednio wejść do Jezusa i ma miejsce pewien problem. Wejście jest zatarasowane, ponieważ w pomieszczeniu, gdzie jest Jezus, ma miejsce spotkanie religijne. Biblia mówi, że zebrali się faryzeusze i znawcy zakonu ze wszystkich okolic i rozprawiali z Jezusem. I zatarasowali wejście, że człowiek, który potrzebował spotkać Jezusa, nie mógł wejść. Nie mógł go spotkać. I myślę sobie o tym, że dziś jest troszkę podobnie, że religia może stanąć na tej drodze, kiedy człowiek szuka Jezusa. Tak? Mówię to w takiej przenośni. Że religia jest pewną blokadą. Ci czterej musieli odkryć dach i inną drogą dostać się do Chrystusa. Pusta tylko teologia, tak? Może być przeszkodą w prawdziwym spotkaniu Jezusa. I ostatnio myślałem nad tym, bo dzisiaj bardzo dużo się mówi o tym, że coś jest religijne, że ja tego nie robię, bo to jest religijne, tak? I czasami też myślę sobie, że człowiek, który mówi, że to jest religijne, dlatego tego nie robię, jest to po prostu też pewnego rodzaju wymówka. Ktoś mówi, nie modlę się, bo po prostu tego nie czuję, bo po prostu, nie wiem, nie mam natchnienia i nie będę się modlił, bo jest to pusta religia. I wiecie co? Tak kiedy sobie o tym myślałem, to jest kłamstwo. Analizowałem sobie, czym kierowali się faryzeusze i to jest mój wniosek, że religia, która nie doprowadza człowieka do Boga, tak, wyłania się z motywacji serca. Może taki przykład. Kiedy Herod usłyszał o tym, kiedy przyszło trójka mędrców i powiedzieli, że pojawił się Zbawiciel, to Herod wezwał faryzeuszy i mówił, powiedzcie mi, gdzie ma się narodzić Mesjasz. I faryzeusze sięgnęli do Pisma Świętego, natchnionego Duchem Świętym i powiedzieli, ma narodzić się w Betlejemie. I Herod, zobaczcie, również sięgnął do Pisma Świętego, również jakby tak, chciał z tego skorzystać, ale miał jeden motyw. On nie chciał oddać chwały Mesjaszowi. On chciał go zabić. Religia wypływa z naszej motywacji. Możemy przykryć Pismem Świętym, nawet Chrystusem, i wiecie, to jest naprawdę podłe i bluźnierstwo, bardzo, bardzo złe motywacje. Wtedy to jest religia. Ale kiedy nie chce się Tobie modlić, kiedy wszystko Tobie mówi, że to nie jest dobry czas na modlitwę, a pomimo tego Ty ze swojej motywacji mówisz, Boże, chcę Ciebie szukać, bo kocham Jezusa i jeśli trudno się modlić i nie jest łatwo, to nie jest to religia. I nie daj sobie wmówić, że po prostu wszystko w twoim chrześcijańskim życiu ma wypływać z natchnienia, bo jeśli tak będzie, to bardzo mało rzeczy dokonasz, zrobisz i doświadczysz Boga. Ale czasami człowiek narobi tyle obwarowań, że niestety mamy sytuację, tak jak w tym 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, że po prostu możemy też my, tak, jako wierzący, możemy komuś zblokować drogę do Jezusa, tak? Tak mu nagadać, tak mu po prostu zakręcić to wszystko, że po prostu będziemy jak ci po prostu faryzeusze, tak? W Jezusie jest tak, moc jest napisane, była w nim moc do uzdrawiania, Syn Boży prawdziwie, ale grono faryzeuszy po prostu tak zasłaniało, oni nie mogli przejść. Dzieje apostolskie, ostatni werset, jaki poruszę, który jakby też trochę koresponduje do tego, 9:32. Stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lydzie. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Eneasz leżał sparaliżowany w swoim łożu 8 lat. I przychodzi Piotr, wierzący apostoł, i mówi mu: Eneaszu, wstań ze swego łoża w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, on wstał, pościelił swoje łoże i był uzdrowiony. Dzisiaj wielu ludzi wierzących jest sparaliżowanych różnymi rzeczami. Niekoniecznie musi być to paraliż ciała. Ale nawet będąc wierzącym, możesz być sparaliżowanym do głębszego życia z Bogiem. Wiecie, tak jak Piotr, chcę powiedzieć do siebie, do każdego z nas: wstań w imieniu Jezusa i pościel swoje łoże. Pościel to, co po prostu blokuje ciebie w podążaniu za Jezusem, w pójściu za Nim naprawdę. Co jest twoim łożem, w którym po prostu ty może gdzieś leżysz już wiele lat i po prostu nie możesz z tego wyjść, nie możesz z tego łoża się wydostać. Wiecie, to jest dobra nowina. Tak jak Eneasz został uzdrowiony, wstał, zostawił te łoże. Tak każdy z nas, tak, kiedy mamy różnego rodzaju problemy, które czasami ciągną się latami, i tak jest również w życiu wierzących osób, to jest niesamowita dobra wiadomość. Jezus ma moc wyrwać ciebie i mnie, tak, z tego łoża, aby iść za Nim, bo gorąco w to wierzę, że życie z Jezusem, jakie, kiedy człowiek podąża za Jezusem i wybiera Go, jest pełne pasji, jest tak, pełne życia, pełne czegoś wspaniałego, doniosłego i dobrego. Ale czasami po prostu w tym dzisiejszym świecie, tak, możemy być tak zakneblowani, że po prostu powoli zaczynamy wierzyć w to, że po prostu już tak jest, tak, i przyzwyczajamy się. I chciałbym przez to powiedzieć, że nie przyzwyczajajmy się do takiego, że życie z Bogiem jest takie normalne. Że oczekujmy cały czas coś więcej, bo jest te coś więcej. Może na koniec jeszcze kilka wersetów.
Alleluja!
Właśnie o chwale Jezusa, o tym, że żebyśmy po prostu nie myśleli o tym Jezusie, nie zapominali, że po prostu, no tak, Jezus, codziennie, co niedziela ten Jezus i w końcu ten Jezus staje się taki po prostu bez mocy, tak? Ale prawdą jest, że Jezus jest niesamowity, jest pełen chwały, jest dobry, jest żywy, czyni cuda, znaki, kocha nas niesamowicie, jesteśmy dla Niego ważni. i po prostu jest Panem nieba i ziemi. On cały czas ma tą władzę niesamowitą. I Biblia o Jezusie w liście do Kolosan mówi tak. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim, w Jezusie zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Już naprawdę na koniec. Ten werset, który zawsze bardzo mnie dotyka, mówi o poznaniu miłości Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, aby wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Niesamowita prawda, że abyśmy mogli poznać miłość Jezusa Chrystusa, która przewyższa wszystko. I myślę, że to jest pragnieniem każdego z nas, każdego, kto chociaż trochę dotknął się Chrystusa, chociaż trochę Go poznał, to wie, że Jezus jest niesamowity, że po prostu wszystko, co może zaoferować Tobie dzisiejszy świat, jest niczym, jest jak pył wobec relacji z Jezusem, który Ciebie kocha. I po prostu rozbudowujmy tą relację z Jezusem w swojej codzienności, tak? Bo to jest też niesamowita obietnica. Patrzcie, że apostoł Paweł mówi, że jeszcze głębiej możemy doświadczyć tego, co to znaczy, że Jezus nas kocha. Powiem wam, że kiedy o tym myślę, to po prostu szok, nie? Nie? I też powiem wam, że kiedy spędzam czas w modlitwie, to po prostu proszę Boga, że mówię, Boże, ja znam Ewangelię, tak? Czytam Twoje słowo, ale chcę jeszcze bardziej znać Jezusa, chcę widzieć Go i chcę, by po prostu to, że Cię znam, żeby było widoczne we mnie, w mojej codzienności, na innych ludzi, i wierzę w to, że po prostu to jest też Boże pragnienie, tak? Więc zostawmy swoje łoża, zaścielmy je i po prostu gdzieś z wiarą, tak? Szukajmy Chrystusa, idźmy za Nim, spędzajmy czas w modlitwie i to na pewno też przyniesie owoc. Amen.
Prowadź do modlitwy, brać. Teraz. Prowadź do modlitwy takiej duchowej, bo to
dobrze.
To jest po prostu prowadzenie do modlitwy.